chciałbym, widzę tutaj proroczo, proroczo jest werset wyświetlony na rzutniku, bo właśnie tak jak zastanawiałem się, modliłem, o czym, czym się mogę z wami podzielić, to jakoś tak Pan Bóg mi pokazał psalm właśnie 23. Chyba jeden z bardziej znanych fragmentów Pisma Świętego dla większości z nas, bo śpiewamy w różnych formach, ten psalm jest używany i modlimy się nim, i czytamy go, i śpiewamy go, i w wielu miejscach używamy, więc jest to coś znanego. I może to, co będę mówił, nie wyda się jakieś nadzwyczaj nowatorskie, ale chyba też nie o to chodzi. Ale przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, dla takiej refleksji, dlaczego myślę, że lubimy psalmy, choć może o tym do końca nie zdajemy sobie z tego tak do końca sprawy. Wiecie, psalmy, myślę, są dla nas ważne, dlatego że nie są często opisem rzeczywistości, a są wyznaniem. Są wyznaniem, są opisem emocji człowieka, który je ułożył, później gdzieś je wygłosił, później zapisał, później innych, którzy byli używali tych psalmów. Często wydaje nam się, że psalmy są przede wszystkim psalmami mówiącymi o chwale Bożej, ale tak naprawdę prawie połowa psalmów to są psalmy, tak zwane psalmy lamentacji, psalmy żalu, psalmy płaczu. Psalmy, w których autor wyraża swoje uczucia w taki bezpośredni sposób i dosyć mocne i dosyć czasami negatywne te uczucia są. Tak, wielokrotnie w psalmach czyta się: Panie, dlaczego mnie opuściłeś? Co oczywiście, tak jak mówię, nie jest opisem rzeczywistości, bo jest to pod względem takim faktów, jest to niezgodne z prawdą, bo Pan Bóg nie opuścił. Natomiast jest opisem jego, wyznaniem jego stanu ducha, jego stanu emocjonalnego i takiego postrzegania życia, które w tym akurat momencie, w którym się znajduje. Tak? Psalmy też często są trudne, bo zawierają też wyznania gniewu. I wiele stwierdzeń w psalmach, wolimy ich głośno nie czytać w kościele, bo wzbudzają zamieszanie, tak? Werset typu: niech ktoś weźmie ich niemowlęta i roztrzaska o skałę, raczej nie jest wersetem, z którego głosi się zbyt wiele kazań. I dziwne by było, gdyby był takim wersetem, ale znowu nie jest to werset, który mówi o czymś, co Pan Bóg pragnie, albo zaleca, albo w jakiś sposób nam komunikuje, tylko jest wyznaniem człowieka, który w gniewie, w żalu, w cierpieniu, prawdopodobnie doświadczonym ze strony wrogów, takie ma w sercu uczucia i te uczucia nie boi się ich wyrazić Panu Bogu, choć są drastyczne, choć są straszne, tak? I tak czasami jest. Ja pewnie wiecie, często jeżdżę teraz na Ukrainę i bywam w różnych miejscach i to, co ludzie doświadczają tam, to cierpienie, strata, tracą dobytek, tracą bliskich, tracą czasami w jednej chwili wszystko, co posiadali, bo uderzył pocisk, dom się zapalił i ludzie zostali w tym, w czym stali na podwórku, często właśnie cudem sami ocalawszy. I gniew takich ludzi jest uzasadniony, jakby zrozumiały, może nie uzasadniony, ale zrozumiały i w jakimś sensie uzasadniony. I to, co oni mówią, to, co wyrażają, można zrozumieć i przede wszystkim Pan Bóg, myślę, rozumie to, co mówią. Więc psalmy takie są. Psalmy nie boją się, są to zapisy modlitw ludzi, którzy nie bali się powiedzieć tego, co naprawdę czują. Nawet jeżeli brzmi to kontrowersyjnie w naszych pobożnych często uszach, albo nie nadaje się wręcz do przeczytania na głos w kościele, to jednak są to słowa ludzi, które Pan Bóg był gotów przyjąć. Co z tym zrobił, jak tych ludzi dalej poprowadził, czasami wiemy, czasami nie wiemy. Ale to, co chcę powiedzieć, to właśnie to. Psalmy są przede wszystkim wyznaniem, nie są opisem rzeczywistości, ale są wyznaniem serca, są modlitwą, są zachętą. Często, powiedzmy, te psalmy chwały, których, tak jak wspomniałem, wcale aż tak wiele w Biblii nie jest, są oczywiście też opisem rzeczywistości Bożej chwały, ale przede wszystkim wyznaniem serca człowieka, który zachwyca się Panem Bogiem. I dlatego też psalmy tworzą bardzo poruszające, są bardzo poruszającymi modlitwami, bo łączą w sobie właśnie lament, żal, łączą wyznanie zaufania do Boga, łączą wyznanie chwały, czasami wyznanie swojego grzechu. Są bardzo, łączą ze sobą różne emocje. I emocje są ważne w naszym życiu jako ludzi. My czasami wolelibyśmy, żeby tylko intelekt działał, ale Pan Bóg stworzył nas jako istoty i emocjonalne, i intelektualne. I oczywiście w Bożym zamiarze i balansie te dwie rzeczy mają się uzupełniać. Tak? Emocje mają być kontrolowane przez nasz intelekt, a intelekt ma być jakby pobudzany przez nasze emocje. I u zdrowego człowieka te dwie rzeczy balansują siebie nawzajem. Czasami niestety z powodu naszych różnych deficytów jest dysbalans i to powoduje czasami wiele zamieszania. Ale wróćmy do naszego psalmu 23. Przeczytam go. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. No, nie bez powodu ten psalm, tak jak wspomniałem, często go używamy. Jest bardzo zachęcający, bardzo pozytywny, wręcz można by go przyjąć za pewne wyznanie idealnego sposobu życia. Niczego mi nie braknie. Na zielonych niwach mnie pasie, nad spokojne wody mnie prowadzi. Czegóż więcej byłoby mi trzeba? Pokrzepia moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Wiemy jednak, że napisał ten psalm Dawid. I dosyć dobrze Biblia opisuje życie Dawida i dosyć wyraźnie mówi nam, że nie wszystko w życiu Dawida było takie, jak gdybyśmy mogli pomyśleć, patrząc przez pryzmat tego psalmu. Zresztą sam psalm również tego nie ukrywa, tak? Ten psalm nie mówi, nie będę szedł ciemną doliną, ale mówi, gdybym szedł ciemną doliną, i pewnie znowu, znając życie Dawida, wiemy, że jego życie składało się nie z jednej ciemnej doliny, ale z wielu ciemnych dolin, przez które musiał przejść. Wiemy również, że tak jak tu mówi, zostawiasz przede mną stół wobec moich nieprzyjaciół. No wiemy, że Dawid miał wielu nieprzyjaciół i też niekoniecznie to było tak, że taki był spokojny, że siadał sobie za stołem i jadł, podczas gdy jego nieprzyjaciele byli wokół niego. Wiemy, że nie było to takie oczywiste i proste. Więc znowu, psalm jest wyznaniem, jest zachętą, jest modlitwą, jest wyznaniem Bogu oczywiście tego, co ostatecznie Dawid doświadczał, ale niekoniecznie jest opisem jego życia, które miałoby być takie proste, pełne zielonych niw i dobrej wody i Pana, który go prowadzi. Raczej jest wyznaniem tego, że nawet w obliczu tych niepokojów, nieszczęść, rzeczy, trudnych rzeczy, przez które Dawid musiał przechodzić, on wyznaje to, że wiedząc, kto go prowadzi, wiedząc, kto jest jego Panem, wiedząc, znając tego, który właśnie dba o niego i o jego życie, on może wyznać swoje zaufanie i swój pokój jakby przed, przed Bogiem. Zresztą też mówi o tym, że Bóg robi to ze względu na swoje imię. Dawid również dobrze wiedział, co my musimy wiedzieć, że Bóg nie robi tego, bo my jesteśmy jacyś tacy szczególni i nadzwyczajni i zasługujemy na to wszystko, ale Bóg robi wiele dobrych rzeczy w naszym życiu przede wszystkim ze względu na swoje imię, aby objawić to, kim jest, aby objawić siebie i swoją dobroć, swoją miłość, swoje prowadzenie dla nas, a innym w naszym życiu objawić właśnie to, kim On jest, że jest tym, który czyni to, co obiecuje i prowadzi nas przez nasze życie. Więc widzimy tutaj psalm, czy wyznanie człowieka, który wyznaje zaufanie do Boga. Mówi, niczego mi nie braknie. Jestem pokrzepiony, jestem spokojny, jestem tym, który przejdzie przez wszystko, bo Pan jest moim pasterzem. I to jest kluczowe stwierdzenie tego psalmu. Wszystko, co po tym pierwszym wersecie występuje dalej, niczego mi nie braknie, nawet już w drugiej części, że niczego mi nie braknie, że na niwach zielonych się pasę, że mam spokojne wody, że jestem pokrzepiony, chodzę ścieżkami sprawiedliwości, przejdę przez ciemne doliny, nie ulęknę się zła i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest zależne od tego pierwszego stwierdzenia, o którym ten psalm mówi, że Pan jest moim pasterzem. I jeżeli Pan jest moim pasterzem, to wszystko, co jest dalej napisane, może być prawdą i jest czymś, co Bóg chce nam obiecać. Natomiast jeżeli to pierwsze stwierdzenie nie jest prawdą, to nie możemy powoływać się na żadne kolejne stwierdzenie tego psalmu. To pierwsze stwierdzenie musi być prawdziwe. Pan jest moim pasterzem. I ważne jest w tym wszystkim zrozumieć albo uświadomić sobie, kiedy Pan jest pasterzem. Co to znaczy, że Pan jest naszym pasterzem? Ja oczywiście nie jestem fachowcem. Adam pewnie bardziej jest. Tam jak się do niego jedzie, to tych owiec tyle po drodze, że jak on tam jeździ często z Lilą, to pewnie widzą te wszystkie owieczki. Coś więcej o pasterstwie mogą powiedzieć niż ja. Ale znając Biblię, możemy gdzieś tam się domyślać, co ta metafora ma na myśli, tak? Bo nie chodzi o to, żeby teraz porównać się do pasterzy, tak jak ich znamy gdzieś tutaj od nas, ale co Biblia ma na myśli, co Pan Bóg ma na myśli, kiedy mówi o tym, że jest naszym pasterzem. I drugi najbardziej znany fragment o byciu pasterzem i byciu owcami w całej Biblii to jest, kto zgadnie, dostanie, nie wiem, nie mam, coś tu, znajdziemy jakąś nagrodę, Jurek mi pomoże. Ale jaki jest inny fragment w Biblii o pasterstwie, o byciu? Proszę, goście z Gdańska, jakąś nagrodę, Jurku, trzeba im wydać. 10 rozdział Ewangelii Jana, oczywiście, jest, mówi nam, gdzie Pan Jezus nam wyjaśnia, co to znaczy być, że Bóg jest naszym pasterzem, że On jest naszym pasterzem, Pan Jezus w sensie, i mówi bardzo ważne słowa. W tym 10 rozdziale, 4-5 werset mówi o tym, że przychodzi jako pasterz, ale później mówi, że kiedy wypuści swoje owce, to idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Tak? To jest element tego właśnie, kiedy Pan jest naszym pasterzem. Pan może być naszym pasterzem tylko wtedy, kiedy znamy jego głos. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie odróżnić jego głos. Oczywiście tak na marginesie jeszcze do trzeciego fragmentu można by się odwołać. Zupełnie na marginesie powiem tylko też, że owce chodzą w stadzie. I znowu Biblia mówi nam, że samotna owca to jest zbłąkana owca. Tak? I nie ma czegoś takiego jak owce, które nie chodzą za swoim pasterzem w stadzie, tylko gdzieś tam chodzą sobie same swoimi ścieżkami. To Biblia jasno i wyraźnie nazywa takie owce zbłąkanymi i Pan Jezus musi iść po niej i szukać. a nie są częścią stada. Więc częścią stada są te, które idą za pasterzem i które znają Jego głos, które wiedzą, co On do nich mówi. I Pan Jezus dalej mówi, za obcymi nie pójdą, uciekną od obcego, ponieważ nie znają głosu obcych, odróżniają, że nie jest to głos, który przemawia do nich w sposób, no właśnie, zrozumiały i taki, który można rozpoznać. I znowu, nie jest to metafora, stwierdzenie, że owce znają głos Pana Jezusa. Wiemy z Biblii, że Pan Jezus mówi. Pan Jezus mówi do nas. Wiemy z Biblii, że Pan Jezus mówi też do zborów. Tak? Pan Jezus mówi i głos Jego musimy słyszeć. Musimy Go słyszeć i musimy Go odróżnić od tych wszystkich innych głosów, które nas otaczają. A otacza nas wiele głosów, nawet jeżeli nie jesteśmy ich świadomi. Nie mówię tutaj o jakiejś schizofrenii, którą możemy czasami doświadczać i mówić do siebie, ale przemawiają do nas głosy, które są wokół nas. Głosy społeczeństwa, w którym żyjemy i które mówi do nas, co jest dobre, co złe, co jest wartościowe, co nie jest. Pewna nasza kultura przemawia, próbuje do nas mówić i ustawiać nas według pewnych zasad i tego, co akurat teraz uważa za słuszne i wartościowe. Mamy głosy wszelakiej maści celebrytów, którzy nam chętnie powiedzą, jak powinniśmy żyć i funkcjonować. Obok nich zaraz idą politycy, którzy też nam chętnie powiedzą, co jest ważne, co jest nieważne, jak mamy żyć, na kogo głosować i co dostaniemy za to, jak będziemy we właściwy sposób funkcjonować. Mamy w końcu głos naszego własnego egoizmu, który przemawia do nas i jak to ktoś kiedyś powiedział, najczęściej mówi, połóż się i zrób sobie dobrze, żeby ci było przyjemnie i wygodnie i miło i żeby było dobrze. Także wiele głosów do nas mówi i we wszystkich tych sytuacjach musimy rozumieć, jakiego głosu słuchamy i przede wszystkim mieć na uwadze ten głos naszego pasterza, naszego Chrystusa, który przyszedł po to, abyśmy mieli życie. I oczywiście nie chcę wchodzić teraz we wszystkie niuanse rozpoznawania głosu Bożego, zresztą myślę, że mówię do Kościoła dojrzałego, który wielu z was nie od wczoraj w Kościele jest i mam nadzieję, że całe życie uczyliście się i uczycie tego głosu słuchać i dla wielu z was jest to ważne. Oczywiście Bóg mówi do nas, mówi do zborów, mówi przez swoje słowo przede wszystkim, bo tu nie mamy wątpliwości, że to On mówi do nas. Mówi do nas przez wspólnotę zboru czy kościoła, kiedy odnajdujemy jedność i rozumiemy, że jest coś, ku czemu nas Pan Bóg posyła i do czego nas zachęca. Jeżeli widzimy to wszyscy razem, to możemy również z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że Bóg mówi w tej chwili do nas, do naszego, jako zboru, do nas jako kościoła. I oczywiście to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Chrześcijaństwo to nie jest siedzenie w ławkach albo w miękkich krzesłach, jak gdzie nie gdzie, ale jest przede wszystkim ćwiczeniem w rozpoznawaniu Bożego głosu, ćwiczeniem w tym, żeby w ogóle ten głos usłyszeć. Czasami, żeby go usłyszeć, musimy wyciszyć się w świecie, który nie toleruje ciszy. My otaczamy się zgiełkiem i zgiełk otacza nas. I myślę, że wszyscy o tym dobrze wiemy, że trudno jest nam przebywać z ciszą, w której możemy usłyszeć to, co Bóg do nas mówi. Ale to, czym, i znowu, tak jak mówię, nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły tego rozpoznawania. To, co chcę powiedzieć, to, że to jest najważniejsza umiejętność, jakiej musimy się nauczyć. Rozpoznawać Boży głos, bo tylko rozpoznając ten głos możemy pójść za naszym pasterzem. A tylko idąc za naszym pasterzem możemy docierać, dotrzeć do tego miejsca, do którego On chce nas poprowadzić. I znowu w tej Ewangelii Jana, 10 rozdziale, 10 wersecie, Pan Jezus mówi, że ten zły pasterz, złodziej, przychodzi po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Przychodzi po to, aby niszczyć. Natomiast ja, mówi Chrystus, przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. To jest Boży cel dla nas. Mieć życie, mieć pastwisko, mieć wodę, mieć miejsce, w którym czujemy, że możemy być, trwać w zaufaniu do Boga. I zauważcie, że to miejsce czasami, myślę, że to wynika ze spojrzenia na życie Dawida, który ten psalm napisał, to nie znaczy, że rzeczywistość wokół nas będzie spokojna i taka, jakbyśmy chcieli. To nie znaczy, że Bóg stworzy nam idealne miejsce w tym momencie, raj, w którym nic nas nie dotknie i nic się nie wydarzy. Raczej to dotyczy postawy naszego serca, naszego umysłu i naszego ducha. Ducha, który jest pokrzepiony, który trwa w zaufaniu, który przejdzie przez ciemną dolinę, kiedy trzeba przez nią przejść, który zachowa spokój w obliczu nieprzyjaciół, w obliczu trudności i przez to będzie znajdował pastwiska i właściwe miejsce spokoju, do którego Bóg nas prowadzi. I to jest to, co psalm mówi na koniec. W ostatnich swoich słowach psalm ten mówi, że dobroć i łaska, dokładnie mówi tak, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. Właśnie idąc za Panem, jeżeli Pan jest moim pasterzem, to Jego dobroć i Jego łaska będą mi towarzyszyć. Nieszczęście i pokój i same dobre rzeczy, ale przede wszystkim dobroć i łaska będą towarzyszyć mi w życiu, kiedy będę przechodził przez różne miejsca. I największa obietnica, na którą się powołuje psalmista, tak jak ją rozumie, i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Zamieszkam w domu Pana. Zamieszkam, będę przebywał, tak jak to rozumie starotestamentowy autor, w miejscu Bożej obecności. Dom Pana był miejscem, gdzie objawiał się Bóg, gdzie przybywał sam Bóg, Stwórca nieba i ziemi. I dla właśnie Dawida, innych psalmistów, często w psalmach powtarza się ta fraza, obym mógł przebywać w Twoim domu, obym mógł przebywać w Twojej obecności. Lepszy jeden dzień w Twoich przedsionkach niż 1000 dni gdzieś w innym miejscu. Tak? My dzisiaj, patrząc z perspektywy Nowego Testamentu, oczywiście wiemy, że nie chodzi tu o jakąś świątynię, nie chodzi tu o dom Pana. Domem Pana jesteśmy my. Domem Pana jest Kościół. Domem Pana dzisiaj jest społeczność, w której zamieszkuje Bóg w osobie Ducha Świętego, czyli my dzisiaj tu siedząc jesteśmy domem Pana i każda inna społeczność spotykająca się dzisiaj czy w jakikolwiek innym momencie jest domem Pana, jest tam, gdzie przybywa sam Bóg. Więc dobroć i łaska i przebywanie w Bożym miejscu, w domu Pana, w Kościele, takim, jakim Bóg go stworzył, takim, jak go stworzył tutaj w Giżycku, czy we Wrocławiu, czy w Ełku, czy w wielu innych miejscach. To jest nasze szczęście, to jest nasze miejsce, to jest to miejsce, w którym możemy słyszeć, co Bóg do nas mówi. Jeżeli będziemy słuchać i z tego wyniknie to, że Bóg zaprowadzi nas do właściwych miejsc. Nawet jeżeli droga tam prowadzi przez ciemne doliny i trzeba ominąć nieprzyjaciół, to będziemy mieli siłę, żeby dotrzeć i będziemy mieli nadzieję na to, że Bóg wie, dokąd nas prowadzi i wie, co robi. Bóg wie, co robi tutaj w Giżycku, Bóg wie, co robi w wielu innych miejscach. Nasze główne zadanie to jest usłyszeć Jego głos, usłyszeć i zrozumieć, dokąd nas prowadzi. Do tego was, kochani, zachęcam i mam nadzieję, że będziecie słyszeć Jego głos tu w Giżycku, wiedzieć, co robi, przez jakie doliny, na jakie pastwiska was prowadzi, I dotrzecie tam, dokąd chcę, abyście poszli. I to jest nasza modlitwa za was. Mamy nadzieję, że będziemy was odwiedzać co jakiś czas i zapraszamy do Wrocławia. Oczywiście też z Wrocławia pozdrowienia. Zresztą nie chciałem krzyczeć, jak Jurek pytał. Myślałem sobie, stąd was pozdrowię ze zboru we Wrocławiu. I również zapraszamy was serdecznie do tego, żebyście nas odwiedzili, przyjechali do Wrocławia i pobyli z nami. A tutaj niech Bóg was błogosławi i da wam słyszeć i rozpoznawać Jego głos. Amen.